Cześć, słuchacie 236 odcinka podcastu Inside Baseball. To się robi tak długie, że muszę wziąć oddech w trakcie. Z Wrocławia i z Warszawy mówią do was Konrad Okoński w żałobie z nadzieją.
Oraz Mateusz Żarkowski, zielony, saledynowy, morski, co Jan Gejan.
W dzisiejszym odcinku oraz kminy, 3 miesiące, człowiek.
Oddajcie mi pedały!
Daft Punk, a także newsy. Wygrywaj w imieniu Polaków.
Podlasie w 12 smakach.
Uwaga, rasizm chyba.
Płatki jak złoto. A także kącik robotyczny, tak. Szybka piłka. Piłka yeah. W trybuny, after show.
Motherfucker, don't you ever forget. Mateusz, chciałbym oznajmić wszem i wobec, że człowiek jako istota jest faktycznie najsilniejszą z istot. Wyobraź sobie, że ja oraz Monika nie zdołaliśmy zabić naszego dziecka przez 3 miesiące. Ryś skończył 3 miesiące dzisiaj.
Give it time.
We already gave it 3 months. Możemy równie dobrze przez to spróbować.
Mówiłem ci o tym, jak kiedyś miałem awkward sytuację, w której byłem na spotkaniu na pierwszych urodzinach dziecka, czy coś takiego, czy tam drugich. Mm-hmm. Ktoś mówił, i na tych urodzinach wszyscy tam, wiesz, zajarani i tak dalej, a ja mówię, no pierwsze urodziny, co takiego wyjątkowego zrobiłem? Gratulacje, nie umarłeś.
No, i to właśnie
w tym momencie przychodzi do mnie osoba, bierze mnie trochę na bok i mówi, wiesz, pierwsze dziecko poroniło.
O kurwa. A to powinieneś wrócić i powiedzieć, tym bardziej gratulacje, nie umarłeś.
No właśnie, to samo powiedziałem w tym momencie. Czyli moje gratulacje jednak były na miejscu.
Tak. No, jestem pewien, że to docenili. W sensie, tak jakby miałeś... Twoje życzenia były najwłaściwsze, no. Przynajmniej nie biłeś dookoła buszu.
Jasne, że tak. No, co prawda, wiesz, nie wiem, czy przeżyło, bo na drugie urodziny mnie już nie zaprosili.
Ciekawe czemu. Poronienia muszą być jakby... Musi być duże spektrum poronień, nie? No bo jeśli poronisz jakby w pierwszym miesiącu, to równie dobrze, wiesz, nie zaszedłeś w ciąży praktycznie. Jeśli poronisz po 6 miesiącach, to podejrzewam, że jest to cięższy temat.
No, a jeśli poronisz po 2 latach?
To... poroniłem poprzez okno życia. Mówiłem ci, że chcieliśmy oddać Rysia do okna życia, ale stwierdziliśmy, że lepiej tego nie robić, bo go tam ochrzczą. Chyba ci mówiłem. Tak czy siak, tyle chciałem powiedzieć. Dziękuję za wszystkie gratulacje, tudzież wyzwiska.
Wszystkie, które powiedziałeś w stronę syna? Masz taką książeczkę, taki Black Book of Names?
Nie, może. Znaczy...
Ja bym to zrobił, bym pokazał, bym zrobił taką książeczkę, jakie przekleństwo użyłem do dziecka i pokazał mu później, jak skończy 10 lat na przykład. Albo jak skończy 25 i powie, albo tam 20 i powie, nie wiem, tato chce mieć dziecka, a ty wiesz, tu jest, no narodziła się nowa świecka tradycja, to były wyzwiska mojego ojca.
Nie, staram się go nie wyzywać, bo wiem, że będę tego żałował później, więc tak jakby moje staranie nie wyzywania jest jakby inwestycją w przyszłość.
W przyszłość nie żałowania.
Tak, nie, bo od wszystkich słyszę, że później dzieci są spoko, więc wiem, że jak będzie miało 2 lata, to będę zachwycony, że je mam. Więc staram się nie robić teraz rzeczy, których będę potem żałował.
Wydaje mi się, że nie rozważasz jednej ważnej rzeczy w tym wszystkim.
Satysfakcji tymczasowej?
Nie, tego, że kłamią.
Scenar powiedziałem 2-letnie dziecko. A, zobaczymy. Będę dawał wam znać, wiecie, nie możecie mnie powstrzymać, to jest mój mikrofon. Ja składam ten podcast. Mateusz, zaczęliśmy o tym rozmawiać przed podcastem. Chciałbym kontynuować to teraz. Czy słowo pedał zostało już włączone do takiego podręcznika ogólnych inwektywów jak kurwa? Kiedy mówisz kurwa, to nie myślisz już o kobiecie niskich obyczajów, myślisz po prostu o takim słowie, które mówisz, kiedy jesteś wkurwiony. I ja chciałbym, żeby słowo pedał również było takim słowem. Chciałbym, żeby było wolne. Nie chcę, żeby ludzie myśleli, że myślę źle o gejach i że wyzywam również ich, wyzywając kogoś, kto chujowo jeździ samochodem. Chciałbym móc powiedzieć jebany pedale pod nosem do kogoś, kto jedzie chujowo autem.
się wydaje, że możesz zawsze powiedzieć, ale to jest prawda, nie? Takie słowo jak na przykład kurwa jest taką, jest takim słowem, które nie oznacza jednej rzeczy, oznacza wiele rzeczy.
Tak, jest bardzo elastyczne, jest uniwersalne.
Jest uniwersalne, no. I wydaje mi się, że w ten sposób powinniśmy do tego podejść.
Tak, znaczy nawet kiedy powiesz o jakiejś kobiecie, powiesz ona jest kurwą, albo wiesz, no, o kolesiu to już w ogóle, ale jeśli powiesz nawet o kobiecie, ona jest kurwą, to raczej twój rozmówca zrozumie, że nie masz na myśli, że ona zarabia na życie w konkretny sposób. Masz na myśli, że cię, wiesz, wkurwiła.
To ciekawe, bo wydaje mi się, że akurat kurwy nie są osobami, które wkurwiają. Kurwy są raczej osobami, które zdejmują z ciebie wkurwienie.
Tak. By playing you a prostitute on their harmonica. No, myślałem dzisiaj o tym całą ściankę.
To jest ciekawe, bo z tymi pedałami też, jak mówisz oddajcie mi pedały, to brzmi po pierwsze jak bardzo wkurwiony rowerzysta, który przejeżdża przez Polskę, ukradli mu części roweru. Mhm. Po drugie brzmi jak taki Alfons, któremu ktoś porwał świtę.
Alfons nie ma w świcie. Ma? W świcie pedały?
No nie wiem, jakbym ja był, to miałbym wszystko.
A, że masz jakby, jesteś panem swojego losu i towarzyszą ci wszyscy.
Nie, mam cały asortyment.
Aha, jakby, masz w swojej ofercie.
No.
A, no w sumie. No zakładam, że dobrze jest, it's good to diversify your portfolios.
Oczywiście.
Jeśli czegoś nauczyłem się przy inwestowaniu na giełdzie, to żeby dywersyfikować swoje portfolio.
Chociaż jest problem, bo jest jeden motyw, nie? Jako dobry Alfons, jest taka książka w ogóle, zajebiście polecam do czytania. Ona się nazywa...
Z pamiętnika dobrego Alfonsa?
Iceberg Slim. I zrobił książkę, która nazywała się... Kurde.
Jak można nazywać się Iceberg Slim?
Aha, bo on Alfonsem. Był Alfonsem. On był Alfonsem, nazywał się Iceberg Slim, zrobił swoją książkę, tylko nie mogę sobie przypomnieć, jak
Żydem,
nazywała
się
ta książka.
Bo Żydzi się kończą na Berg często, nie? Był żydowskim Alfonsem.
A, nazywa się Pin the Story of My Life. I to był który był Alfonsem.
Pin the Story?
Był... The Story of My Life.
A, The Story, dobra. Sorry, przerwało się.
I opowiadał o tym, jakby opowiada w tej książce, jak jest być Alfonsem od bycia małym, nic nieznaczącym kolesiem z jedną kurwą, czyli ze swoją bottom bitch, do przechodzenia dalej. I jakie, wiesz, jak wygląda w układach to wszystko. Więc książka jest naprawdę zajebista, ale on też pokazuje o tym, że cała idea polega na tym, że musisz tak dobrze wyruchać kobietę, żeby ją złamać, nie? I potem mówisz, czy mnie kochasz, a prześpiesz się z kimś innym, bo tak bardzo mnie kochasz.
O Jezus, wow, to on ma całą jakby...
No to były lata 80, nie? Czy tam coś takiego, nie? Więc generalnie nawet nie, bo on jest urodzony w 1918, więc zakładam, że takie jego świty to były lata 40-50, więc... Zaczął pimpować, kiedy miał 18 i do 42 pimpował. Teraz to jest bardzo ciekawe, bo on opisuje, jakby wiesz, cały ten świat, jak to wygląda, ale też bardzo dużo ciekawych rzeczy. No i między innymi, jak teraz mi powiedzieliśmy sobie o tym, że Alfons musi mieć w swojej świcie pedały, no to moje pierwsze myśl jest, te pedały też musi w takim razie tak dobrze wyruchać.
Mówmy o nich geje, bo ja chcę pamiętać, że ja próbuję, żeby słowo pedał przestało być kojarzone z nimi, żeby mógł go używać. Także mówmy geje, nie wiem. Wszedłem specjalnie na Goodreads, bo na Goodreads niektórzy autorzy mają napisane a Goodreads author, że mają jakby współpracę z nim. Ale Iceberg Slim nie jest Goodreads author. Mam dla ciebie w ogóle informację, że on napisał więcej książek. Napisał jeszcze Trick Baby oraz Mama Black Widow, The Naked Soul, Long White Con, Death Wish, All Right, Willie and Me. Okej, to może być wszystko już. Doom Fox.
No, on był niezłym kolesiem, nie?
Napisał przynajmniej 4 albo 5 książek. W wielu wydaniach.
To jest bardzo ciekawe, nie? Że...
Tłumaczone na japoński.
Że łyknęło to i poszło w stronę... No on ma bardzo fajny motyw pisania. Ja słuchałem audiobooka. akurat. No. I muszę ci powiedzieć, że audiobook jest super. Audiobook jest super. O, jest koleś, który mówi, jakby, są, jakby wiesz, z tym akcentem takim, udaje głosy. Kurwa. Jest to mega. To jest naprawdę fajna biografia.
Potrzebuję sobie to zapisać, bo to naprawdę brzmi ciekawie, no. Zwłaszcza wiesz, że jest audiobook. Wrzucę sobie tutaj to. I czy musi? No tak, wydaje mi się, że jeśli jesteś Alfonsem, to jest tak jak, jeśli jesteś zatrudniony w restauracji, to musisz spróbować wszystkich dań, żeby wiedzieć, co polecasz klientom. Wydaje mi się, że jest tak samo, jeśli jesteś Alfonsem. Ty musisz posmakować owocu każdego ze swoich drzew.
Naprawdę tak jest?
Nie, tak sobie wyobrażam, że jest, no bo...
No właśnie! Przychodzi twój pierwszy dzień pracy, mówisz, to kogo obsługuję? Nie, nie, nie. Dzisiaj siedzisz i wpierdalasz wszystkie pieczenie, wpierdalasz całą kartę i dzisiaj, bo jutro już musisz obsługiwać.
Znaczy, wiesz, wydaje mi się, że też jest taki moment, kiedy zaczynasz mieć trochę więcej ludzi pod sobą i wtedy też masz takich swoich pierwszych oficerów, którzy zajmują się większością takich przyziemnych spraw i może to właśnie wtedy oni mają kontakt z klientem i oni muszą jakby znać smaki. Może wtedy nie musisz posuwać wszystkich tych osób. Ale zakładałbym, że człowiek wie, co mi daje.
Czyli myślisz, że po jakimś czasie bycia dobrym Alfonsem mówisz, już nie mam ochoty spać z tą babą, wezmę inną osobę, innego kolesia albo inną babę, żeby ją przekręciła.
O Jezu, w ogóle kolejna rzecz, stary, czy ty musisz regularnie sypiać z tymi osobami, żeby wiedzieć, jak teraz ogarniają? W sensie na przykład, czy nie pogorszyły się ich usługi albo polepszyły? Na przykład... Jeśli twoja pierwsza bottom bitch to jest taka laska, która załóżmy jest level 1, prostytutka, to czy ona po paru miesiącach może być na przykład już taką, wiesz, elitą? Elitą posuwania?
To chyba tak nie działa. Bottom bitch to nie musi być najlepsza twoja dziwka, cała jest dziwka, która trzyma inne dziwki w
twoja
fachu.
Pierwsza. No tak, ale chodzi mi o to, że ludzie się uczą, jakby są coraz lepsi w tym, co robią. Na tym polega też, wiesz, rozwojowość każdego zawodu. Więc zakładam, że na przykład są trochę lepsi z czasem, nie?
Myślę, że sekret w byciu prostytutką nie polega na tym, jak dobrze się posuwasz, a raczej jakie emocje wywołujesz w tym. I wydaje mi się, że o ile posuwanie jest czymś, co łatwo jesteś w stanie ogarnąć, to tak naprawdę wszystko, co jest wokół, przed i po, jak się czujesz, jak się czuje twój klient, sprawia, że to się przejawia na to, czy on wróci.
Tak, czyli początkowo jesteś prostytutką, ale finalnie zostajesz gejszą.
No, gay show.
Nie dajesz im ruchania, dajesz im doświadczenie.
Potem zostajesz pedałszą.
Fucking as an experience, to będzie moja książka. mówimy o, wiesz, prostytutkach każdej płci. Zakładam, że ten zawód jak żaden inny jest chyba otwarty. Dla każdej płci, nie? Załóżmy, że tak. Także dobrze, dzięki za polecenie książki. Wydaje mi się, że spróbuję tej książki. Zdarza się, że biografie są fajne.
Mi się bardzo podobało to, w jaki sposób jest napisane, jak była napisana.
No pewnie dlatego napisał kilka książek. Nie wiem w ogóle, czy one wszystkie są autobiograficzne, czy część z nich to nie są po prostu książki. Czekaj.
Ja trafiłem na to w ogóle przez Dave'a Chappelle, który opowiada o tym w jednym ze swoich stand-upów i mówi o tym, on porównuje Hollywood do Alfonsa i mówi, jak masz traktować swoje dziwki, żeby się słuchały. I mówi o tej książce, w jaki sposób. Bardzo fajne jest to porównanie.
Przesłucham sobie. Naprawdę może to będzie interesujące. Tankobon hardcore. No jest dobrze.
Dzisiaj wymyśliłem dowcip.
No.
On nie jest dobry, ale jest dowcipem.
Okej, sprzedajmy go.
Ktoś mówi, hej, czy w pracy mówi, hej, ostatnio wydaliśmy książkę i nie przyszła do mnie jeszcze hardcopy tej książki. Powinniśmy dostać hardcopy tej książki. Ja mówię, copy-paste z książki jest bardzo trudny, dlatego mówię na to hardcopy.
You have to go through the motions of writing it down. Like the Middle Ages.
Jak mnisi kodu.
Tak, Aikidusław Sensei pisze z 1001 pozycji seksualnych siostry Anastazji. Wrzucam to jako tytuł naszego dzisiejszego odcinka. A w temacie seksu, chociaż nie tak bardzo jak kiedyś, mam do polecenia. Mam nową książkę, Mateusz. Jest kolejna część, na którą czekałem bardzo długo. Nazywa się... Jezus Maria, jak się nazywa? Theresa chyba? Jest taka seria książek, którą pisze koleś jako fanfic, znaczy jako, wiesz, opowiadanie w internecie. I jest tak popularne, że sformatował je do formy książki, wydał jako książkę, zostało nagrane jako audiobook i teraz wychodzi piąty tom. To jest taka książka o mimiku, czyli skrzyni, która zjada bohaterów w świecie, wiesz, w świecie fantazy, która zjadła tylu bohaterów, że przypadkiem wykształciła inteligencję i staje się taką jakby faktyczną postacią. Ale wciąż jest potworem, który, wiesz, zjada ludzi. I co? Jest to bardzo zboczona seria, jest w niej dużo seksu i brutalności, ale jest bardzo fajna. Nazywa się Everybody Loves Large Chests i autorem jest Neven Iliev. Wkleję jakiegoś linka do tego. Motyw jeszcze jest taki, że jak mówiłem ci, że to zostało napisane oryginalnie jako opowiadanie w internecie, nie? W sensie seria opowiadań w internecie. Wersja internetowa jest ponoć o wiele bardziej zboczona. Ale nie miałem okazji jej przeczytać. Jeszcze. Szkoda mi trochę czasu. Dobra. Mój mały półniusik, pół rozkmina na dzisiaj. Daft Punk rozeszli się po prawie 30 latach. Uwierzyłbyś, że tak długo są byli razem? Ciężko było wyobrazić sobie ich jako starych ludzi, ponieważ wiesz, to oni zawsze nosili hełmy. Także duet elektroniczny, na który składał się Guy Manuel de Homem Christo i Thomas Bangalter. Rozeszli się po tylu latach. Zrobili taki filmik fajny na YouTubie, gdzie wychodzą razem na pustynię, jeden z nich zdejmuje kurtkę, naciska guzik na sobie, odchodzi kawałek i wybucha. To też nie jest tak, że wiesz, że się pokłócili czy coś. Wydaje mi się, że po prostu stwierdzili, że zaczną robić jakieś swoje rzeczy.
No, na przykład, nie wiem, emeryturę.
Czy artyści przechodzą na emeryturę, Mateusz?
Nie wiem. Przechodzą?
Ja
planujesz
nie
mieć emeryturę?
Ja nie planuję. Znaczy, mieć emeryturę, nie wiem, może, ale nie planuję chyba przechodzić na emeryturę. W sensie nie planuję przestawać rysować komiksów. Ale mówię to teraz, kiedy mam. Ile mam lat? 34. Czyli jeszcze mam 30 lat pracy? 30 parę? Nie jestem pewien, jaki jest wiek emerytalny w Polsce i może zmienić się jeszcze kilka razy, zanim dotrę tam. Dobra. Proponuję pójść. These are tonight's headlines. Yum! Wniosy. To mogło ci się obić o uszy. Wygrywaj w imieniu Polaków. Kilka dni temu do internetu wszedł zwiastun, który myślałem, że jest sfotoshopowany. W sensie myślałem, że jest to dowcip. Ale nie. Jest to oficjalny trailer nowego Tekena, w sensie dodatku do nowego Tekena. Gdzie
widziałem to.
Kobieta, która jest premierem Polski, dołącza do walki w imieniu wszystkich Polaków.
Jest to Siri.
Ponoć ma być wzorowana na Siri, ale nie wiem, chyba nie pokazali twarzy jeszcze, nie? Czy pokazali? Pokaż.
A co jeśli to tak naprawdę jest Lech Wałęsa?
Kurwa.
podnosi się kamera, patrz, że tam taki wąs.
Ma bardzo zgrabną bródkę.
Zobacz, jak, bo był Heihachi i Heihachi miał takie włosy stojące do góry. Mhm. Ja sobie wyobrażam Lecha Wałęsę, który ma takie same wąsy, tylko że w dół.
To byłoby dobre, jakby Wałęsa doszedł. Czekaj, ja muszę zobaczyć jeszcze raz ten zwiastun, żeby sprawdzić. Zastanawiam się w ogóle, bo w zwiastunie jest kilka takich scen, które są, wydawało mi się, że to jest film po prostu z Polski, ale może to jest render w Unreal Engine? To są chyba filmy. Nie pokazali twarzy. Ona też nie wygląda jak Ciri. Nie jestem jakoś zachwycony tym jej projektem. Wygląda jak...
Wiem, no ma siwe włosy, nie?
No ma, no ale to wiesz, wiele osób ma siwe włosy, w tym nasz obecny premier.
Lech Wałęsa. Lech Wałęsa
też. Większość polityków chyba, nie? Duda jeszcze nie ma chyba. Joch mówi, że ma siwe włosy i blizny jak Ciri. W sensie bliznę na...
Nic nie wiem.
Czy Ciri ale ma bliznę na twarzy
ale też? Hype się tworzy. Hype.
Słodko. Dobrze. Cieszę się, że będzie Polka w tym. Nie wiem, co to oznacza. Jaką sztukę walki będzie uprawiała ta Polka? Czym będzie walczyła?
Jak czym?
No w sensie, z jakiej sztuki walki słynie Polska? Poza szablą.
Szablą by było spoko. Ale na przykład może będzie brała kredyty. Będzie pożyczała ciosy od ludzi i uderzała nimi potem. I w ten sposób robiła dziurę budżetową na ciosy.
Będziesz musiał nabrać kredytów i spłacić je przed końcem walki. Inaczej przegrasz, nawet jeśli wygrasz.
To by było dobre.
O Jezus Maria, dobra.
Dobra.
To jest ciągle ta sama gra. To jest ciągle Tekken 7, który mam wrażenie, że jest jakby od początku PS4, czy mylę się? Mylę się chyba. To jest chyba bardzo stara gra. Cieszę się, że żyje ciągle. Nie wiem, czy nowe postacie wychodzą regularnie? 2015. Stara gra.
I must tax all the people of Poland.
Morawiecki nie jest naszym premierem, nie? On jest ministrem finansów?
Jest.
Brawo, Konrad, prowadzisz.
Jest premierem.
Podcast publicystyczny.
Jest premierem.
Jest? Kaczyński nie jest premierem?
Jest prezesem partii, Konrad.
Fuck me. Senar mówi, że był wcześniej ministrem finansów. Czyli teraz jest premierem. Dobrze.
Kombinacje.
Okej. Okay. Jest w ogóle, Mateusz, ja będę od teraz dużo bardziej zorientowany w polityce.
6 lat temu.
Słuchaj, jest zajebisty kanał na YouTubie związany z polityką. Niech tylko go znajdę, żeby ci powiedzieć.
Żebym go zobaczył i wiedział, kto jest premierem.
Nie. Wiesz, że...
Niech tylko go znajdę.
Wiesz, że ja nie oglądam polskiego YouTuba. Ale moja przyjaciółka Elwira powiedziała, że jest jeden kanał, który mi się spodoba. Nazywa się Maciej Orłoś. To jest były prezenter TVP, który odszedł, kiedy zaczęła się dobra zmiana. I założył kanał YouTube'owy, który finansuje przez Patronite'a. I ten koleś robi naprawdę śmieszne filmiki o polityce. Taki, wiesz, o aktualnych wydarzeniach. Trochę jak my, tylko on mówi fakty i ma sensowny komentarz do tego.
No, wiesz, on ma strasznie duże doświadczenie, nie, w temacie.
Tak, właśnie jest super. Wiesz, najlepsze jest to, że on jakby jedzie po naszej partii rządzącej, ale nie tylko po nich, on jedzie po wszystkich. Tak jakby wszystko, co jest głupie, zostaje wyśmiane u niego, przynajmniej w tym odcinku,
no musisz,
który widziałem.
No musisz, to chodzi trochę, nie? Dlatego ja na przykład, ja miałem bardzo duży problem z Johnem Oliverem. Bo on w pewnym momencie skręcił wcisk w stricte lewactwo i już wtedy stwierdziłem, dobra, to się zmienia w propagandę, nie oglądam, nie?
No, zdecydowanie jest bardzo woke, tak.
Jest too woke to be true, nie?
No to Orłoś ci się bardziej spodoba w takim razie. Naprawdę polecam spróbować jeden odcinek, bo jest naprawdę z humorem, w sensie on mówi z humorem, plus ktoś montuje ten program, wklejając różne filmiki czasami i to też jest z humorem. Widać, że on tego raczej nie robi sam. Ale jest dobrze.
Mhm. Nie, fajny motyw, fajnie zobaczyć i fajnie zapropsować takich lokalnych.
I stary, jego syn ma segment o muzyce na koniec. To jest takie fajne. Także ja chciałbym powiedzieć, że ja zacząłem oglądać polskiego YouTube'a i to jest ten kanał, który zasubskrybowałem. Pozostając
ja
w Polsce.
Nie.
Polecam ci tamten. Pozostając ja w Polsce. My również, Mateusz, mamy swoje własne warianty koronawirusa. Na Podlasiu wykryto 12 różnych wariantów koronawirusa.
Mhm. To było chyba jakby można było się tego spodziewać, nie?
No tak, no bo one się, różne warianty się pojawiły już na przykład w Anglii i o nich było tak głośno, bo były niby bardziej zabójcze. Podoba mi się to, że te znalezione w Polsce są roboczo nazwane wariantami podlaskimi. Ale nie wszystkie są jakby, nie wszystkie są rodowicie polskie, bo był tam również wariant ten z Anglii i był jakiś wariant południowoafrykański. O, nie pij i nie mów jednocześnie. Tylko tyle. Chyba zabawną wiadomością z tego jest to, że to się wydarzyło na Podlasiu. Podlasie jest dupą wszystkich polskich dowcipów. Ach, Jezus. Mam dwie rzeczy o rasizmie, jeśli chcesz posłuchać.
Mhm. Dobrze, jakby zawsze. Zawsze, ale jesteś przeciwko, za?
Nie, nie, to są newsy. To są newsy z Ameryki, gdzie jakby... Ameryka rozpaczliwie chce walczyć z rasizmem i nie do końca wie, jakby czym jest rasizm czasami i nie wie do końca, jak to robić.
Masz Coca-Colę?
Tak, mam Coca-Colę. To jest drugie, zaraz do tego dojdę. Pierwsza rzecz, która tobie się spodoba, to USA walczy z rasizmem w matematyce. Departament Edukacji w stanie Oregon chce, żeby nauczyciele przeszli zajęcia poświęcone działaniom, które wykluczą rasizm w matematyce. Według pomysłodawców projektu zmuszenie uczniów do pokazywania poprawnych wyników umacnia kulturę dominacji białych nad innymi rasami. Pisze bezprawnik.pl. najwyraźniej jakby... Nie jest tak, Mateusz, że jest tylko jeden dobry wynik. Musisz dopuścić różne możliwości.
Był ten taki film, nie? Niedawno publikowany. A on jest tutaj, widzę. O takiej nauczycielce, której uczeń mówi, że 2 plus 2 to 22. I oni pociągają ją do odpowiedzialności.
To był... Momentu, kiedy a to jest na faktach?
Nie, to jest taki krótki film.
A, to chyba on jest nawet... chyba jest wrzucony nawet do tego newsa.
Jest, właśnie dlatego mówię, że... Tak, bardzo fajny komentarz tego. Zastanawiam się, gdzie idziemy dalej. W sensie, bo to jest fajnie powiedzieć, dobra, zastanówmy się nad tym, jak rozwiązać wykluczenie, czy dyskryminację, czy cokolwiek. Ale ja mam wrażenie, że w ogóle wylewamy dziecko z kąpielą trochę, nie? No bo...
Właśnie ty pytasz, gdzie to idzie dalej. Ja mam nadzieję, że to jest miejsce, gdzie orientujemy się, że poszliśmy za daleko.
Nie, no bo ktoś to idzie, nie? I zaczyna mówić, że okej, dobra, chcemy sobie... chcemy trochę gadać o tym. I jest jakiś wniosek z tego, bo Departament Edukacji chce, by nauczyciele przeszli zajęcia poświęcone działaniom, które wykluczą rasizm w matematyce. Jakie to są plany? Jest tu coś napisane na ten temat, czy to są tylko takie dywagacje na ten temat?
Już ci mówię, co pisze artykuł.
Bo to Polska,
ma na celu,
nie?
Zapewnienie nauczycielom starszych klas szkół podstawowych zasobów do zniesienia kultury białej supremacji. Według nich matematycy, koncentrując się na uzyskaniu poprawnego wyniku działania matematycznego przez uczniów i wymogu zaprezentowania wyników pracy, demonstrują zakorzenione przekonanie o wyższości rasy. To już było. Jak mogą zmienić swoje postawy na rasistowskie? Powinni przeanalizować to, w jaki sposób nauczanie matematyki umacnia... To jest dużo...
Okej, okay, co jest prawdziwe? Okej, okay, na Snopesie to jest.
No?
Na Snopesie to jest. Mówią tak, co jest prawdziwe? In a newsletter to math teachers, Oregon Department of Education promoted an independent project that has materials on its website that read White supremacy culture shows up in math classrooms when students are required to show their work. I to jest prawda. Nieprawdziwe są rzeczy, jakby... Nie wiem, wszystkie inne dywagacje są nieprawdziwe, tak?
Aha. Czyli...
Nie mówią, że ta biała supremacja jest spowodowana tym, że oni pokazują pracę. Oni mówią, kiedy mają pokazywać pracę, to wtedy to się pojawia.
Aha, że może musimy zrewidować. Inaczej.
albo po prostu to sprawia, że ta kultura się pojawia, więc zastanówmy się, jak można zmienić sposób tego.
A to nie jest tak, że dziecko i tak nie jest człowiekiem?
Wydaje mi się, że cała idea jest trochę tutaj, jakby, że cała idea może sprowadzać się do tego, że zamiast mówić, jakie masz rozwiązanie, to może wpisz je w komputer i nie mów wprost. Jakbym miał tak logicznie spojrzeć, nie? No to w ten sposób bym powiedział, że kiedy każesz ludziom prezentować i dalej, no to sprawia, że ludzie się śmieją z tego. Możesz, jakbym miał polecieć dalej, to bym powiedział grubo, nie? Że na przykład ostatecznie, jeżeli weźmiemy przekrój studentów i spojrzymy na dane, to pokazuje się, że IQ jest na przykład mocno uzależnione od rasy i nie chcemy tego propagować. Nie chcemy, żeby ludzie, bo z tego, że tak jest, to wynika fakt, że będą tworzyły się społeczne przeczucia. Chcemy zniszczyć te społeczne przeczucia i umożliwić tym grupom wyrównanie się do społeczeństwa. A więc jeżeli na przykład załóżmy osoby, nie wiem, żółte mają, w sensie osoby azjatyckie będą miały
lepsze
wyniki i będziemy kazać im pokazywać to, no to na przykład to będziemy albo mówili, że inni są gorsi, albo będziemy uważać ich za nerdów i tak dalej. Może nie powinniśmy uniknąć w ogóle tego paradowania całego.
Rozwiązanie jest dobre, Mateusz.
To jest moja jakaś interpretacja, ale co ja wiem.
Powinniśmy wszystkich jakby, no bo też nie możesz doprowadzić do tego, żeby ktoś wpisał swoje imię i swoje rozwiązanie.
Najlepsze są komputery, a większość komputerów jest robiona czarna.
No bo słuchaj, jeśli ktoś napisze swoje imię przy wyniku, no to jeśli napisze Tessica, to wiesz, że jest to czarna osoba. Także nie powinni ci uczniowie również mieć imion, oni powinni być numerami. Dopiero kiedy będziemy numerami, będziemy wszyscy równi.
Nie, bo potem się okaże, że siódemki są lepsze od ósemek.
Właśnie, niektórzy będą większym numerem niż inni. Już widzę newsa. Niektórzy uczniowie otrzymują wyższe numery, ponieważ pochodzą z białych rodzin.
Wszyscy powinni być haszem. Losowym ciągiem znaków.
O, nice. No, to byłoby...
Ciągle jesteś w stanie je posortować.
No ale możesz sortować, wiesz, pod różnymi kątami, nie? Albo alfabetycznie, albo numerycznie, albo, nie wiem, zawartość liczb i liter. Wiesz, jesteśmy wszyscy różni jak zawartość liter w naszych haszach.
No to jest ciekawy pomysł, nie? To jest ciekawa zabawa, żeby zastanowić się dlaczego. Ja bym bardziej się chciał zastanowić, to jakby... Czego to prowadzi, bo wydaje mi się, że problemem nie jest, oni mówią tutaj white supremacy, ja w ogóle uważam, że problem nie jest związany z rasą.
W sensie problem szkolnictwa?
Problem jakby skupianie się na temacie rasy jest tutaj wylewanie dziecka z kąpielą, bo wydaje mi się, że problem jest taki, że będą zawsze uczniowie lepsi i gorsi. No i pytanie, co chcesz zrobić, czy chcesz żyć w państwie... powiedzmy, które równa do dołu, czy które pomaga ludziom wyjść. Jeżeli będziesz szedł w sytuacji, w której mówisz socjalistycznej, no to będziesz chciał wyrównać do dołu i powiedzieć, wszyscy mają robić to samo i mają być traktowani tak samo. Jeżeli powiesz, chcemy wykorzystać potencjał osób lepszy, no to musimy ich musimy w jakiś sposób to motywować i będziemy musiał to nagradzać. I musisz zdać sobie sprawę na jakimś poziomie i powiedzieć to otwarcie, że nie wszyscy ludzie są równi. A to jest trudne do powiedzenia, nie?
No, znaczy wiesz, no, z tego co się orientuję, to raczej takie antyrasistowskie systemy w szkolnictwie w Ameryce próbują wyrównać to, że dzieciaki z czarnych rodzin są często z biedniejszych rodzin i czasami nie radzą sobie, mają gorszą sytuację w chacie, nie?
Ale to nie musi być
ze szkolnictwem są problemy, to wiesz.
Myślę, że to nie musi być czysto rodzinne, nie? Tutaj są
No, nie zamierzam wychodzić z założenia, że dzieciaki czarne mają automatycznie mniej inteligencji. No to jakby
no, możesz rasizmu. Możesz założyć, bo możesz... Nie, no,
no ale
są
nie
dane,
mam do tego... Masz do tego dane? IQ.
No masz. IQ among races. Po prostu.
No dobra.
Wpisz. Jakby nie chcesz zakładać. Nie musisz zakładać. Możesz zobaczyć. O to chodzi, że jest. Problem jest taki, kiedy te statystyki zaczynasz porównywać. Nie? No masz.
Wszystkiego najlepszego, Joch, to są twoje urodziny.
Masz wykresy, masz dane, nie? Które pokazują to.
Wszystkiego najlepszego, Joch. Chodźmy dalej.
Tak. No, coś jeszcze chciałem powiedzieć a propos tego. Wydaje mi się, że problem jest tutaj, jeśli chodzi o ustalenie polityki. polityki, która by ci umożliwiła, jakby, czyli musisz powiedzieć, na jakim poziomie, jaki chcę prezentować system, nie?
Chcesz powiedzieć, że szkolnictwo nie jest perfekcyjne.
No jakby, no zobacz, no to też nie jest, da się tego rozwiązać. Jeżeli pójdziesz do tego i powiesz na przykład, że chcesz wyrównać poziom i sprawić, że ludzie nie będą gdzieś tam oceniani, czy coś takiego, no to uczysz ludzi double speaku, bo ostatecznie każdy ogarnięty rodzic, który chce, żeby jego dziecko coś osiągnęło, gadaliśmy o tym z Olą ostatnio, że każdy ogarnięty rodzic, który chce, żeby jego dziecko coś osiągnęło, nauczy dziecko, jak ma się zachowywać w szkole w sytuacjach społecznych, a w domu będzie robił zupełnie inne rzeczy. Gadaliśmy od tego, bo bardzo podobny motyw szkolnictwa jest w Szwecji, gdzie i oglądaliśmy film, który o tym traktował, o tym jak dziecko, które jest... Nie? No, to jest bardzo, bardzo ciekawy, problem, nie? I motyw jest taki, że i Ola mówi, co uczysz takie dziecko, że ma się jakoś tam zachowywać? Ja mówię, no nie możesz go uczyć, uczysz go double speaku, uczysz go, że ma mówić jednej rzeczy w szkole, czyli być ten, a poza tym uczysz go, słuchaj, tak naprawdę to tyle, ile wpierdolisz czasu, tyle ogarniesz, jeżeli masz jakiś talent, powinieneś go wykorzystywać i tak, jesteś lepszy. Bo widzisz to ewidentnie i musisz, co więcej, jeśli jesteś gorszy, to dobrze, bo to znaczy, że wiesz, jakie są działania, które masz podjąć, żeby być lepszym. Mm. I tyle, jeżeli nie będziesz miał jawnej oceny, to nie wiesz, co zwiększać. Nie wiesz, gdzie iść, nie wiesz, gdzie są twoje słabe strony. I to jest, wydaje mi się, że mydlenie ludziom oczu, nie? A jest to fajna rzecz, tylko jeżeli chcesz, a z drugiej strony możesz powiedzieć dziecku, słuchaj, no generalnie prawo jest tworzone w taki sposób, żeby zyskać sobie popularność wszystkich ludzi. Większość ludzi będzie uboga i chcesz tworzyć takie programy, które sprawią, że ludzie biedni, którzy mają prawa wyborcze, czują się dobrze.
No tak, ale chcesz też wyciągać biedne dzieciaki z ciężkich sytuacji.
Oczywiście. Oczywiście, ale nie będziesz musiał tego robić, jeżeli powiesz im, że bycie głupim jest okej. Nie, prawda?
A propos double speaku między szkołą a domem, to przypominam, że parę dni temu padła informacja, że Ministerstwo Edukacji będzie przygotowywało program, który pamięta, że najważniejszym celem każdego człowieka jest zbawienie. Także bardzo możliwe, że niedługo wszystkie dzieci, które będziemy mieli, będziemy jakby... będziemy mu mówić, że to, co uczy się w szkole, to nie jest do końca prawda.
Ja w swojej poprawności politycznej mogę powiedzieć tylko, że być może inteligencja jest jakoś negatywnie nacechowana, ale jeżeli zamieniłbym inteligencję na edukację, to jesteś jawnie w stanie powiedzieć, dlaczego dzieci z uboższych rodzin mają mocny problem z edukacją.
Bo ich rodzice piją.
Tak, jest dostęp. No nie, dlatego że mają cięższy dostęp do zasobów, tak? I ci tak. Sami rodzice, no i to jest ten motyw, tak? Że tyle, no ich rodzice mogą pić, jeżeli załatwią mu, nie wiem, tutora albo coś takiego, luzik, to co robią w wolnym czasie. Widzisz, że bogaci rodzice nie piją?
Piją, Mateusz.
Jest fajny film, który mogę polecieć. Polski, jeżeli jesteś w polskich klimatach, nazywa się Zabawa, Zabawa. Po angielsku został przetłumaczony jako Playing Hard. Zabawa, i to jest bardzo ciekawe. Jest to film o trzech kobietach, wyreżyserowany przez Kingę Dębską i jest o alkoholizmie wśród kobiet. Bardzo
znam Kingę Dębską. Ale nie robi filmów.
To jest Kinga Dębska.
To jest, no, znajoma Moniki. Z pracy.
Ona jest urodzona 69, więc...
To bardziej jak nasze mamy. Młodsze.
No nie, chyba twoje.
Nie,
chyba mama. Twoja.
Nie, nic nie będę mówił o mojej mamy. Moja mama jest doskonała.
Moi rodzice są 50.
Moi chyba już też.
Nie.
To nie jest tak, że codziennie...
Moi rodzice są rocznik 50.
Aha.
Twoi nie są chyba już też.
Ja nie liczę. To nie jest tak, że wstaję co rano i liczę wiek moich rodziców. Czekaj, wkleję link do tego filmu. Gdzie to było? Uwaga, rasizm chyba. Druga rzecz związana z rasizmem to była Coca-Cola. Coca-Cola przygotowała zestaw materiałów szkoleniowych online dla swoich pracowników, w których namawia ich, żeby starali się być mniej biali. I mam tutaj jakby dokładne wytłumaczenie, co to oznacza. To znaczy...
Ja wiem, bo widziałem to.
Bądź mniej arogancki, bądź mniej pewny, mniej defensywny, bardziej skromny. Nie skromny, humble to jest nieskromny, tylko... No w sumie skromny.
Skromny.
Ale też pokorny. Słuchaj, wierz i... Zerwij z apatią. To brzmi jak rady dla każdego człowieka, nie tylko dla ludzi, którzy nie chcą być biali.
A i to jest w ogóle ciekawe, zerwij z białą solidarnością.
Tak, zerwij z białą solidarnością.
To ciekawe, bo do jakiegoś niedawnego czasu nie było czegoś takiego, jakby nie było konceptu w ogóle białej solidarności. Była koncepcja czarnej solidarności.
Tak, ale jesteśmy atakowani.
Kulturze opresji. Więc mówisz, nie solidaryzuj, widzisz, że zaakceptuj to, nie solidaryzuj się. Bardzo ciekawe. Bardzo ciekawy motyw i to jest bardzo fajna rzecz, żeby pokazać trochę jak naciskasz na jakąś grupę, co się dzieje. Fajne to jest. Ja uważam, że dobrze, że stosują takie rzeczy, że próbują o tym rozmawiać, robią to nieudolnie. To wycieka, dostają backlash. Wydaje mi się, że to jest okej, okay, nie? No generalnie
nie,
pamiętam
dobrze,
ten był motyw z reklamą Gillette, w której powiedzieli, nie wiem,
toxic
masculinity. Bycie mężczyzną jest toksyczne, a ludzie powiedzieli,
nie, że
jadą się Gillette.
A co, to była ekstra reklama. Pamiętam, że nasze zdania były podzielone bardzo. To była reklama piękniejąca toxic masculinity. Gillette, ale nie pamiętam o czym dokładnie była. A boys will be boys chyba. Nie?
Nie wiem, dla mnie to jest taki motyw. Możemy zacząć piętnować toksyczną, jakby nie wiem, dobra, no jeżeli już
toksyczną męskość.
To zaczniemy piętnować toksyczną kobiecość. Zaczniemy piętnować
chyba
toksyczny feminizm na przykład. Zacznijmy.
O,
no nie
stary.
Piętnujemy.
No jak nie? Come on. Zawsze
nie
się mówi, że. Zawsze się mówi, że osoby, które piętnuje się jako feministki, tak naprawdę nie są feministkami, tylko są kobiecymi szowinistkami.
No nie ma piętna społecznego. Może być piętno gdzieś indywidualne, natomiast piętno społeczne, czyli to, co jest w kulturze, no to przechodzi, nie? Nie ma... I to jest okej, okay, nie? To jest okej, okay, bo ja jakby rozumiem, że to trochę działa w taki sposób, że jeżeli przez lata była jakaś opresja, to teraz musimy przejść w drugą stronę i przejść na tą szalę, żeby się to jakoś wyrównało. I to jest okej, okay, nie? To jest naturalne. Natomiast w tej dziwnej kulturze, w której wywołujesz, jest to bardzo, bardzo śmieszne. Ja to no nie problemy.
Wiesz co?
Te główne, a nie problemy, na przykład, jak dla mnie, ten cały Coca-Coli, kiedy mówisz im jak być, to jest stresowanie do kurnika. Jakby na zasadzie nie bądź osobą, która chce więcej pieniędzy za tą samą pracę. Bądź pokorny, bądź skromny, siedź i napierdalaj 8 godzin i tyle.
To jest chyba motyw. Bardziej w kontaktach z innymi, nie w HR-ze.
Oczywiście to wszystko przechodzi się, oni uderzają w swoje wartości. Nie, jakby na przykład mówią, bądź mniej arogancki. Ja lubię osoby aroganckie, na przykład w pracy. Lubię, jak widzę aroganckie osoby, bo oni mi, to są osoby, które często od razu mi powiedzą, czego chcą. Mhm. I super, ja mogę z nimi się dogadać,
a to
mogę też
jest asertywność,
od razu powiedzieć,
a nie
chcę.
Arogancja.
A tutaj to tak nie działa, nie? I halo?
No, mówię, że to asertywność, a nie arogancja. Powinieneś, nie słyszysz?
Halo?
Mnie? Halo, halo,
Konrad
halo.
Wywaliło.
A, ja umarłem, okej, czekaj.
Konrad umarł. Grałem twoim i umarł. O, jest koko.
Jestem?
Jesteś, ale jako robot.
Okej, czekaj.
Jesteś się robo Meksyk.
Okej, w takim razie nie będziesz słyszał muzyki teraz, ale wszyscy inni będą słyszeć muzykę. I kiedy mówię wszyscy inni, mam na myśli ludzi słuchających nas na podcaście. Słychać mnie teraz, nie?
Hop.
Tak?
Tak, ja się tylko wyłączyłem, żeby nie był robotem później w takim razie. Skorzystałem z tego.
Wróciłeś cichszy w ogóle.
Wróciłem cichszy?
Tak mi się wydaje, no. A ja też wydaje się cichszy.
Wróciłem spokojniejszy.
Spokojniejszy. <się.
laughs> Kola mnie dopadła, Konrad. Jestem bardziej skromny. Bardziej skromny, bardziej pokorny, mniej defensywny. Mhm. I mniej pewny.
Okay.
Ale bądź mniej pewny.
Chyba tu chodzi bardziej o ludzi, którzy są tak pewni swojego, że nie da się ich przekonać do niczego. W sensie,
ma znaczenia.
Że nie ma z nimi dialogu.
Nie ma znaczenia, no generalnie
Ja uważam, że to są wszystko dobre rady, tylko nie widzę sensu podpisywania
no to
tego.
I tu się różnimy, Konrad.
Bądź mniej białe. My się też różnimy w tym, że ty nie widzisz toksycznej męskości, gdzie ja na przykład nienawidzę starszych kolesi i tego, jak się zachowują.
Bo nie pogodziłeś się z męskością w sobie. Spokojnie, daj temu czas.
I wychowywanie dzieci, żeby były takie jak starzy kolesie, których znam, jakby jest... Aż się
nie muszą być jak starzy kolesie, których znasz. Cała idea w tej męskości polega trochę na tym, żebyś wziął odpowiedzialność za to, co ty chcesz tworzyć i tworzył swoją rzecz.
No.
I tyle.
No i dobrze, chodźmy do czegoś lżejszego. Płatki jak złoto?
Płatki jak złoto.
44 funty kokainy znaleziono w płatkach śniadaniowych przejętych przez amerykańskie urząd celny. Wysyłka z Peru miała szacunkową wartość 3 milionów dolarów i były to frosted flakes, takie płatki z glazurą cukrową.
No? Lubię to. Lubię to. To są jedyne płatki, które jadłem jeszcze w dorosłości.
W sensie ten? Te z tygryskiem? Mhm. Zresztą uwielbiałem te płatki, jak byłem mały. Jakie były twoje? To są twoje ulubione płatki?
No, no tak, jak byłem mały, to nie, to lubiłem Cine Minis, ale bardzo.
Cine Minis były, kiedy byliśmy już średni. One weszły późno.
To nie wiem, to były te jeszcze Nesquik był, te takie kulki.
Były.
To jadłem, to
moje lubiłem. Pierwsze ulubione płatki to były te z tygrysem, one się nazywały...
One się nazywały Great!
It's that they're great. Frosties? Frosties. Ale moje ulubione płatki to są płatki, które nie wiem, czy kiedykolwiek weszły w Polsce faktycznie do sklepów. My je kupowaliśmy, jak jeździliśmy do Niemiec, bo... Jeśli ktoś wie, skąd my jesteśmy z Mateuszem, jesteśmy ze Szczecina, a Szczecin to jest miasto, które jest chyba 50 km od granicy z Niemcami. I co jakiś czas jeździliśmy do Niemiec po zakupy. I jak byliśmy w Niemczech, kupowaliśmy płatki z tukanem, które nazywają się... Fruit Loops.
O nie, no co ty.
I Fruit Loops to były takie płatki... Wydaje mi się, że one były kukurydziane, takie duże
były,
kółka.
To ja pamiętam Cheeriosy w takim razie.
Cheeriosy są niezłe. Cine Minis są naprawdę wyjebane, bo one są takie płatki, które naprawdę zmieniają smak mleka. Nawet jak je zjesz i zostaje ci mleko, to jest zajebiste.
No to samo było z Cheeriosami, bo one były w miodzie.
Tak, ale to one nie zabarwiały mleka bardzo mocno.
Kangusy też pamiętam.
Kangusy to Kangusy. Są takie prażone...
To były takie ziarna.
Prażone ziarna. Takie... Próbuję przykleić obrazek, ale jest na Allegro i nie pozwala.
Preparowana pszenica w miodzie, nie?
Kangus. Copy image. Ciach, to jest kangus. Fruit Loops to są te płatki. One są zarąbiste, bo one są trochę jak Frosties, bo one są wszystkie pokryte lukrem. Ale są w różnych smakach owocowych. Także masz taką miskę pełną dziwnych rzeczy.
Ale to jest dobry temat w ogóle. To jest dobry temat. Jeżeli macie iść na pierwszą randkę czy coś takiego, to jest tak dobry temat.
ja nie wiem, no lubiłem to najbardziej, ale nie wydaje mi się, żeby dało się je faktycznie kupić w Polsce. Co jest trochę dziwne, ale... Możliwe, że Kellogg's wprowadził w Polsce tylko te najpopularniejsze?
Rozumiem. I co, czyli w tych płatkach, które były sprowadzane, była kokaina?
W płatkach w przesyłce z Peru. One były pokryte kokainą, co wydaje się bardzo dziwnym sposobem na transport kokainy, no bo w jaki sposób możesz ją potem odzyskać?
Wydaje mi się, że po prostu ją zalewasz mlekiem i jesz.
Zlizujesz i spluwasz.
Nie, no kokainę się wciera w dziąsła, nie? Wydaje mi się, że nie ma... W sensie, no jest różny sposób konsumowania tego. Jeżeli trafisz w ten sposób, no to super. Jesz tak, jakby no, w jakiś sposób musisz skonsumować, nie?
No. Znaczy tak, tylko że jakby nie wyobrażam sobie przyjść, wiesz, przychodzisz na imprezę i mówisz, że są twoje urodziny i że masz dla każdego działkę i co, lejesz im płatki? Jakby...
No, tak, ale to jaka zajebista impreza. Czaisz, spotykasz tacy ludzi w garniturach, siadają w party hard i przynosisz im płatki z mlekiem, oni wpierdalają te płatki.
Wyobraź sobie, że jesteś w klubie, idziesz do toalety i z kibla jesz płatki.
Wow, ale to by było zajebiste, jak wchodzisz do takiego, takiej speluny.
Klasycznie, jeśli jesteś na imprezie, to działki są dzielone na pudełku płyty CD.
Cornflakes, stary. Cornflakes were introduced in the late 19th century and Kellogg's was marketing the breakfast food as healthy, ready to eat, anti-masturbatory morning meal.
Czyli, bo oni wierzyli, że mięso i bogate jedzenie zwiększa pociąg seksualny. Więc chciał wprowadzić proste jedzenie jak płatki śniadaniowe, żeby je powstrzymać.
I sprzedajesz to kurom domowym. Twoje dziecko nie będzie się masturbować, jak będzie to jadło, ponieważ będziesz je nie dożywiać.
Nie chcę, żeby moje dziecko się masturbowało, tylko nie to, tylko nie masturbacja. Jeśli ktoś ma wprowadzić moje dziecko w seksualność, to będę to ja.
Z drugiej strony czytałem też artykuł o tym, jak w latach, wiesz, jak w takich, nie wiem, kto było, nie chcę powiedzieć w jakichś konkretnych latach, nie, bo to było, że na przykład, no chodziło mi o to, że niańki, które były zatrudniane do dzieci w takich, wiesz, żeby młody panicz poszedł spać, no to niańki wpadały i trzepały młodym chłopczykom na sen.
Tak było? No. Ja. I was born in a difficult time.
I was born poor man in a difficult time.
Poorer than I should have. Trochę. Wydaje się łamanie takiej prywatności dziecka.
Paniczu Konradzie. No. To jest, wiesz, czas na twoje poranne trzepanko.
Mówię, nie mam siły dzisiaj, zrób to za mnie. Oczywiście, paniczu. Obawiam się, że moja ręka jest zwichnięta, także poproszę kamerdynera albo kucharza. Nie, dziękuję. Może lepiej zjem trochę płatków. Dobra. Chodźmy do szybkiej piłki.
Twarde suty!
Człowiek z Arizony finguje własne porwanie, żeby urwać się z pracy. I nie chciałbym, żeby to pozostało w szybkiej piłce. Chcę powiedzieć ci o tym troszeczkę więcej. To nie jest tak, że on napisał do siebie do pracy: słuchajcie, zostałem porwany, więc nie ma mnie dzisiaj. On poszedł robić rzeczy przez cały dzień, a potem na koniec dnia zgłosił na policję, że został porwany. W sensie zgłosił na policję, że widziano kolesia w pobliżu jakiejś tam wieży i policja tam pojechała i znalazła go tam związanego. Twierdził, że został wsadzony do samochodu przez jakąś dwójkę ludzi, wożony po okolicy, a potem wyrzucony tam na ziemię. I po śledztwie okazało się, że nie tylko nie ma żadnych dowodów, które potwierdzają to, co powiedział, ale są dowody, które sugerują, że urwał się z pracy, a potem udawał, że został porwany.
A mógł po prostu powiedzieć, że ma koronawirusa, nie?
No mógł, ale to wiesz, sprawdziliby go, nie? Czy za drogo to kosztuje? Czytaj drugi.
Już otwieram. Na TikToku króluje teoria spiskowa, że śnieg i pogoda w Teksasie zostały sfałszowane przez elity sekretnie rządzące krajem.
Tak, ponoć Bill Gates jest najbardziej obwiniany. I ludzie odkryli, że jak zrobisz kulkę ze śniegu i próbujesz ją podpalić, to ona się tak jakby zajmuje trochę ogniem. I to jest według nich dowód, że śnieg jest sztuczny. No. Ja nie wiedziałem, że śnieg możesz podpalić w jakikolwiek sposób, ale najwyraźniej się da.
Tak. Myślisz, że to jest że rozpylili coś w atmosferze?
Może cały śnieg jest sztuczny, Mateusz. Może
cały
zawsze
śnieg
był.
Jest sztuczny? Zawsze był.
Always has been. Ponoć to jest sublimacja, kiedy podpalasz śnieg. The secret behind the burning snow videos is a term called sublimation. When the flame hits the snowball, it's turning the snow from a solid into a gas rather than a liquid. Sublimacja. To ciekawe, zawsze mi się wydawało, że to jest resublimacja, że sublimacja to jest zamiana gazu w ciało stałe. Pamiętam, że kiedy uczyliśmy się tego na chemii, to nawet wymyśliliśmy powiedzonko o tym, żeby zapamiętać. I kiedy ktoś pierdnął, to się mówiło, że zresublimował. Czyli zamienił ciało stałe w gaz. Najwyraźniej całe życie uczyłem się źle.
Sublimacja to jest w gaz.
No właśnie. Czyli całe życie ja mówiłem źle.
Ja wiem, ja też. Ja wiesz, jak zapamiętałem?
Tak jak ja, z pierdzeniem?
Nie, pomyśl to, co. Weź swój pierwszy odruch i jest odwrotnie.
No tak, no bo sublimacja wydaje się, że coś zamienia się w stałe, nie?
Tak.
I'm gonna sublimate into a man.
Ciekawe, że to jest resublimacja, a nie antysublimacja albo coś takiego.
Postsublimacja, presublimacja.
Nie, nie, że resublimacja brzmi jak zrobić coś jeszcze raz.
Albo z powrotem w coś.
Ale sublimacja.
Nie wiem.
I resublimacja. No to rozumiem, że jakby była sublimacja, resublimacja i antysublimacja na przykład.
Co jest przeciwieństwem sub? Jak masz sub, to pod, to jak jest coś nad?
A, fajnie. To by było...
Over?
Sub-zero over, no? Over,
over zero. Sub-zero i Skorpion, więc... Skorpionizacja. Co jest przeciwieństwem Sub-zero?
Skorpion.
Tak. Właśnie, a propos tego, szybki gniusik... Nowy Mortal Kombat.
To jest najlepsze. To jest najlepszy mod. Co jest przeciwieństwem Sub-Zero? Skorpion.
Tak jest.
Tak będę mówił, jak śnieg będzie się roztapiał teraz. Mamy niezły skorpion w Warszawie. Cały śnieg się rozpuścił.
Chiny. Mężczyzna wykonujący brzuszki na szczycie słupa energetycznego spowodował odcięcie prądu dla tysięcy osób. Artykuł niestety nie podaje, czy on coś uszkodził, czy po prostu wyłączono prąd, bo jakiś zjeb wspiął się na, wiesz, na słup. A tak było we Wrocławiu kiedyś. Dzień masturbacji dzisiaj, pisze Aikidosław Sensei. Jedną ręką. Cieszę się, że mamy swój dzień. It's masturbation. To co, ostatni newsik czytaj. Zanim pójdziemy w piłkę w trybuny, która jest interesująca w tym tygodniu. O kurwa, zapomniałem. Wiem, że mieliśmy dużo więcej. Daj mi sekundę. Ja przeczytam. Ambitny ojciec zabity w wybuchu urządzenia, które konstruował na gender reveal party swojego dziecka. Nie wiadomo, jakiego koloru było jego ciało. To jest detal, którego mi bardzo brakowało, bo... No bo dziecko będzie albo chłopcem, albo dziewczynką, albo dym będzie różowy, albo będzie niebieski, nie? Więc jakby... Jego ciało również było nie różowe, albo niebieskie chyba. Ale nie wiemy.
Gender... Czekaj. A ty powiedziałeś o słupie telegraficznym?
Tak, wszystko powiedziałem już. Jest koniec! Wow. Koniec szybkiej piłki!
Okej.
Mam dużo piłki w trybuny w tym tygodniu. Jedno z nich podesłał Gom Jabbar prosto z Japonii, Mateusz Urbanowicz. Napisał, że jeśli chcemy taki trochę Sarmat Punk z Japończykami, to przeczytajmy sobie książkę jego ojca. Jego ojciec napisał książkę Daleka Droga autorstwa Sergiusza Urbanowicza. Jest o spotkaniu dwóch rycerzy i doskonałych mistrzów walki, husara i samuraja. Twardych jak skała albo star dzierżonego oręża. Zrodziły ich różne światy, historia i tradycje, aż wreszcie zostali wyniesieni na szczyt sławy bitewnej swoich czasów. Czy to możliwe, żeby kiedykolwiek się spotkali? W nowej powieści autora Daleka Droga wszystko będzie możliwe. Także jeśli chciałeś kiedyś zobaczyć pojedynek samuraja z husarzem, to najwyraźniej możesz... zobaczyć tutaj.
Ha, pojedynek samuraja z husarzem. Zakładam, że husar przez husara masz na myśli raczej... I teraz jaki to jest pojedynek? Na koniach czy na ziemi?
No, jedni i drudzy są mistrzami walki na koniu chyba też. Nie? Samuraje również jeździli konno.
Tak, ale wtedy mają inne bronie. Samuraje mieli więcej broni, nie? Mieli głównie te dzidy wtedy.
No. A to, że nie mieli, mieli pik?
Ach, nie wiem, kurwa, wydaje mi się.
Stary, oni są tak. Na 100% tak zajebiści. Ta książka wyszła w zeszłym roku, jest to pierwszy tom, także jest potencjał na kolejny
tom. Jest pika, faktycznie. Ja zawsze sobie wyobrażam husarze z szablą.
No ale jak? Oni są ciężką kawalerią jakby.
No ale na wszystkich, jakby jak widzę gdzieś, to mieli szable, dopiero teraz widzę lance, więc dziwne to jest.
To nie jest koniec listów, które otrzymaliśmy od naszych słuchaczy w sprawie Sarmatpunku. Beat Kappa pisze, że z tym Piłsudskim trafiliśmy blisko powieści Zgasić słońce szpony smoka. To jest z kolei książka Roberta Schmidta. O Jezus, ile reklam na tej książce, na tej stronie.
Gdzie to było? Nie widzę tego.
Piłsudski versus Amaterasu. Technologia kontra podniebne bestie. Japonia przeciw reszcie świata. Rok 1905. Świat stoi w obliczu największego konfliktu w dziejach. Uwolnione po 1000 lat przedwieczne istoty nie zatrzymają się, dopóki nie podbiją całego świata dla boskiego Tenno. Przywódcy najpotężniejszych mocarstw zawierają sojusz i wysyłają gigantyczną podniebną armadę na Tokio, by zetrzeć te metropolie z powierzchni ziemi. Józef Piłsudski, wypatrujący okazji do odzyskania przez Polskę suwerenności, już obstawił zwycięzcę. O kurwa, to brzmi jeszcze lepiej, tak naprawdę. Jezus, ale dobrze. Pozwól, że to szybko przykleję.
W komentarzach są, super są te komentarze, ale są też literówki, na przykład zjedzone litery.
Nie wątpię.
Jest wojna, Zjednoczona Armia przeciwko Japonii, sterowce przeciwko sokom. I sobie sokom i sobie wyobrażam, jak sterowiec leci, ale tam jest Kool-Aid, wpada i ooh yeah!
Albo The Juice.
The Juice. Soki, to by było tak super. Hitler zabił wszystkie soki.
Emerku pisze do nas, że śnienie przyszłości, o którym mówiłeś w poprzednim podcaście, to po prostu déjà vu we śnie, czyli déjà rêve. Wklejam to do tutaj. Déjà rêve. Najwyraźniej jest takie zjawisko. Możliwe w takim razie, że nie jesteś wieszczem, Mateusz. I dostaliśmy kilka komentarzy od Michała Kozłowskiego, który napisał, że Piłsudski był w Japonii, opisywał między innymi, że bardzo dziwnie zakąsza się alkohol żywymi rybami, które ruszają się w przełyku. Podał tutaj nawet linka do jakiegoś artykułu o tym. Wyprawa Piłsudskiego do Japonii. Dostaliśmy od niego kilka komentarzy. Dzięki, dzięki Michał. Podesłał nam też link do filmu z Piłsudskim na Tygrysie, ale zapomniałem tego sprawdzić. To jest...
Aha, to jest... Nie jest prawdziwy film, Konrad.
Nie, to jest taki memiczny filmik. Ale wrzucę go do notek, jeśli ktoś jest zainteresowany. Dobra, ciach. I co? To by było na tyle.
Czego znowu chuje?
Czas na after show. Bup. Mam małego newsika, który może ci się spodobać, którego zostawiłem na aftershow, bo jest związany z filmami. A jako, że ja nie oglądam teraz nowych filmów, tylko Piratów z Karaibów, to wrzuciłem go tutaj. Nickelodeon, producent Avatara, stworzył nowe studio animacji, które powierzył twórcom Avatara, czyli Martinowi...
Michael DiMartino i Brian
Koniecko. I to studio będzie jakby tworzyło rzeczy w świecie Awatara, jako pierwsze bierze na tapetę film animowany, co uważam, że jest bardzo dobrym pomysłem. Bo no jest to jakby typowa rzecz dla anime, że dostajesz serial i dostajesz parę filmów, które poszerzają historię w jakimś miejscu albo opowiadają coś nowego. Wydaje mi się, że może z tego wyjść coś fajnego.
Ale to będzie już, bo zakładam, że to jest The Last Airbender. Mhm. Czyli to będzie o Aangu.
Nie wiadomo jeszcze. No, oni
no zrobili, Last Airbender.
Ale zrobili Avatar Last Airbender i Legend of Korra, nie?
Tak, ale powiedzieli, ale jest napisane tutaj, że On a reimagined Avatar Last Ember live action. A, okej, dobra, series.
Co? Live action series? To nie, to mi się nie podoba. Co to, gdzie to jest? Ja wyczytałem, że będą robić film.
A, okej. Ale odeszli od tego w Auguście. Dobra, nieważne.
Bardzo
nieważne.
Dobrze.
Netflix próbował ich ogarnąć, oni powiedzieli, że spierdalają, bo Netflix wrzuca swoje...
Wszyscy są czarni. Zamiast Azjatycy. Zamiast Azjatycy i Eskimoscy.
Ja wiem, kto będzie głównym, kto będzie głównym złym w tym filmie.
Kto? Biali.
Cabbage Guy.
Cabbage Guy.
My cabbages!
Oh, fuck. Ja się cieszę. No, ja wiesz, uwielbiam Awatara. I co więcej, jeśli spierdolą, to ja nic nie stracę, ponieważ ja mam Awatara na Blu-rayu i nikt mi go nie zabierze. Możecie próbować.
To ja widziałem fajną rzecz, to jest już dosyć stara, bo to jest z maja 2020, ale mimo to jest fajna. Jest to, jest fanowski trailer nazwany Pokémon Dark Edition, i nie wiem, czy o tym nie gadaliśmy, nie wiem, czy nie było, ale jest to super. Jest to CGI film o chłopcu, o facecie, którego dziewczynka gdzieś ginie i on wchodzi w mroczny świat walk podziemnych Pokémonów, które trzymane są w klatkach i tak dalej, żeby...
Podoba mi się. Podoba mi się, żeby... bo w Pokémonach jakby twój ojciec jest nieobecny i ty jako dziecko wyruszasz w świat go szukać, a tutaj jakby on traci córkę.
Tak, jest to ciekawe, no i jest, z Pokémony będzie Charizard, Machamp, Meowth. Meowth jest zajebiście zrobiony, bo jest takim perskim kotem w kamizelce.
Właściwie.
W skórzanej tej, zajebiście wygląda.
O kurde. Czy on nie jest takim, czy to on nie jest taki kot bez skóry, czy bez
tak,
bez
ten, no ja mówię perski, nie?
To są perskie nie? koty?
Kurwa,
wow, jest nie. więcej Pokémonów jeszcze.
Nie perski, jak się nazywa ten kot bez skóry?
Bez skóry. Martwy kot.
On jest ten egipski, nie?
Chyba tak. Znam kilka takich kot. Nie, egipski to jest taki z taką sierścią jak baranek.
Sfinks. Kot Sfinks.
Tak? Dobra.
Się nazywa. Ktoś dobrze napisał. Tak.
Jezu, ta animacja jest niezła.
Fajnie wygląda, nie?
Fajnie wygląda. Wrzucam ją do czatu też. To ma potencjał. Znaczy wiesz, ja się też dobrze bawiłem na filmie Pokémon w kinie ostatnio, nie? Ale nie był to film doskonały. To też nie wygląda.
Ja nie widziałem jeszcze, ale mówisz o Detektywie Pikachu?
Tak, jest...
Ja nie widziałem, powinienem zobaczyć.
Tak, nie nastawiaj się na zbyt wiele, ale jest... Jeśli nie nastawiasz się na zbyt wiele, to jest całkiem sympatyczne.
Powinienem zobaczyć, Konrad.
Ma też dziewczynę, która wygląda dobrze w czapce z Daszkiem.
Powinienem zobaczyć, Konrad.
Mógłbyś, no. Jest jakby, nawet jeśli nie wyciągniesz zbyt wiele dla siebie z filmu, to przynajmniej będziesz miał Ryana Reynoldsa, który opowiada dowcipy przez cały film. Autentycznie film jest trochę taki, jakbyś nagrał normalny film, a potem poprosił Ryana Reynoldsa, żeby dograł jeszcze jedną ścieżkę, która będzie leciała gdzieś w tle. Jest całkiem niezły. Nie chcę wchodzić w krytykę tego filmu, bo naprawdę jest tam też co krytykować. Nie jest to jakiś zajebisty film.
Oglądaliśmy też ciekawy film. Nie chcę go, jeżeli jesteśmy już w aftershow.
No.
Ale nie wiem, czy mogę go polecić.
Możesz go... It's called a Rekka Warn. Jeśli chcesz recommend, ale również warn against something.
Film się nazywa I Care A Lot. I gra tam... O Jezu, główną rolę gra tam Rosamund Pike.
O, ona jest skądś. Skąd ja ją znam?
Nie wiem, bo nagrała w wielu filmach i ja też mi się wydawało, że skąd się znam, a potem nie mogłem wiedzieć skąd.
Ona grała w tym filmie, gdzie ona finguje swoje zaginięcie, żeby główny bohater grany przez Bena Afflecka okazał się złym kolesiem. Gone Baby Gone?
Może. Może. No ja ją kojarzę, ale nie mówię, nie. Mogę znaleźć, nie mogę znaleźć skąd. Nie mogę znaleźć skąd.
Gone Girl. Gone Girl, ona grała chyba w Gone Girl, żonę Bena Afflecka właśnie.
Casey'ego Afflecka.
Bena.
Czy Bena Afflecka.
Czy on zmienił płeć na Casey?
Nie, Casey to jego brat. On też grał w paru filmach. Ja nie widziałem jej w tym i zastanawiam się, w czym ja ją widziałem. Bo nie wiem już.
Nie wiem, musiałbyś przyjrzeć jego, ale Gone Girl mógłbyś zobaczyć, bo to jest film Finchera. Jest całkiem niezły. Grała w Dumie Uprzedzenie. Grała w Thomas the Tank Engine and Friends.
That does it. Nie wiem. A może ją kojarzę z wystąpień gdzieś?
Tutaj pisze, że grała w Bejrucie. Bejrut brzmi jak serial, który byś widział, albo film.
Nie, no właśnie nie mogę znaleźć nic.
Jak coś ambitnego.
Nie mogę znaleźć nic, nie? O ile kojarzę jej ryj, kojarzę ten i kojarzę jej akcent. Wiem, ona grała, pamiętasz ten film, ten serial o tej parce? Co
to nie
siedzi
tego
w kawiarni? To ona tam grała. Jak się nazywał ten serial? Był taki serial brytyjski, grał tam, jak? Reunion się nazywa i to jest to, skąd ją graje. Reunion to jest, nie, The Union. The Union to jest krótki serial, miniseria komediowa o parce, która spotyka się w kawiarni tuż przed wizytą u State of the Union, to się nazywa. I gra tam Chris O'Dowd i właśnie Rosamund Pike. I to jest to, skąd ją pamiętam. I tam, to jest naprawdę zajebisty serial.
Chris O'Dowd to jest ten koleś, który grał w IT Crowd. Głupka.
Tak, i on jest zajebiście śmieszny. On w ogóle jest i naprawdę fajny, naprawdę fajnie ten. To jest to miejsce, skąd ją kojarzę. I tutaj to jest bardzo fajny serial, który mogę polecić. Dobrze, że tu trafiliśmy. Ale mi to się działo na głowie. I tak, no i tutaj jest to bardzo fajnie, bardzo fajne role ich obu. No i I Care A Lot jest zupełnie zgoła inną rolą, opowiada, o Jezu.
Mateusz opowiada... ma miłość, nice.
Tak, opowiada o babeczce, która jest legal guardian, czyli sąd ją wyznacza do opiekowania się starszymi ludźmi i ona z kolei zamyka ich w domach opiekuńczych i defrauduje ich pieniądze, w sensie sprzedaje ich domy i zniewala tych ludzi, wrzucając ich do opieki.
Jest opiekunką jabłek marki Legal.
Legal Guardian. No i tak, film naprawdę ma 6.2 i naprawdę zasługuje na taką ocenę.
I Care A Lot czy State of the Union? I Care A Lot.
A, bo teraz mówisz State of the Union. State of the Union jest ok i możesz. State of the Union jest ok i polecam wszystkim. To jest prawdziwa polecanka. Jeśli chodzi o Care A Lot, to jest bardzo ciężkie, ponieważ film wrzucają ci i przez długi czas trochę nie wiesz, na ile masz traktować ten film jako na poważnie, na ile to jest komedia i musisz mieć mocny suspension of disbelief i na ile ta cała sytuacja wydaje się nieprawdopodobna. Bo w tym filmie są takie. To jest wszystko grubymi nićmi szyte. Nie? No na przykład mówisz, ona ubezwłasnowalnia starych ludzi i ma podstawionych lekarzy, którzy mówią, że oni na przykład chorują na Alzheimera i są niedysponowani. I w ten sposób idzie przed sąd i mówi, ten pacjent jest niedysponowany. I ty mówisz, no tak, ale jak tylko pojawiają się jakieś wątpliwości, no to musisz, to taki lekarz prosi o, taki sędzia prosi o drugą, trzecią opinię, nie? I tego nie ma. I ty mówisz, no, to jest trochę tak jak, nie wiem, żyjemy w świecie, w którym płoną budynki i ktoś może zostawić zapałkę i cały budynek się zajmie. Mówisz, no tak, ale są też systemy przeciwpożarowe. Nie, w tym świecie nie ma systemu przeciwpożarowego. Okej, brzmi dziwnie, ale
co,
mogę w to uwierzyć.
Nie było systemów?
Nie, no, trochę coś takiego i trochę to samo jest tutaj, że mówisz, wydaje mi się to nieprawdopodobne, bo wydaje mi się to nieprawdopodobne i nieprawdopodobne też na taką skalę, że ona ma 20 klientów, których w ten sposób gdzieś tam ogarnia. Ale film jest ciekawy, skręca parę razy, pojawia się oczywiście sytuacja, w której ona bierze nieodpowiednią osobę pod swoje skrzydła. No i nie wiem, jakby jak nie masz co do robienia, jakby można zobaczyć, można się pośmiać, ale nie wiem, czy poświęciłbym ten film drugi raz. Po prostu jest bardzo dużo takich dziur, które są irytujące. Więc nie wiem, bawiłem się okej, okay. Ola też, jest Peter Dinklage jako typowy karzeł, jako gangster.
Z brodą większą. Gangster to nie jest typowy karzeł.
Mówię, jest token na zasadzie.
Token każę?
Token każę jako gangster. Nie no, musisz komediowo pokazać, no to w ten sposób to robisz, nie?
Jeśli chcesz pokazać komediowo gangstera, to robisz z niego Karła.
Tak. No główny jakby w samym filmie ona i...
Czekaj.
Mówi Iza, się, Gonzales
mówi się parę, osobę niskorosłą.
No? Niskorosłą? Kurde.
Tak, osoba niskorosła.
To brzmi dziwnie.
Wiem to również od Elwiry. Dziękuję, Elwira.
To brzmi dziwnie bardzo. A tak... Nie chciałbym być nazwany osobą niskorosłą.
Też mi się tak wydaje.
Tak jak nie chcesz być nisko urodzony.
Też mi się tak wydaje.
No nic. Jest parę takich dziwnych agent, jak na przykład tokenowy związek lesbi, power lesb, które wiesz, trzęsą wszystkim i wykorzystują kobiece atrybuty, żeby walić tym, więc trochę, nie wiem, film tak skacze. Nie mogę go polecić, ale State of the Union jest zajebiste.
Widzisz, czyli z tego wszystkiego wyszła jedna dobra polecanka.
Wiesz, no chodzi mi o to, że to jest bardzo dobra aktorka i tak. Oni grają naprawdę tam fajnie, wszyscy, którzy są. Dla mnie to jest dziwne bardzo, że jak to się dzieje, że rzecz, która powinna być najtańsza, jest najmniej dopracowana.
To jest dobra aktorka i ona ma bardzo ciekawą urodę. Jest bardzo...
No jest typową Brytyjką, ma piękny brytyjski akcent i to super.
Ale jest piękną Brytyjką, ale też jest dobrą taką, jest stworzoną starszą siostrą. Możesz ją zawsze obsadzić w roli starszej siostry. Jakiejś innej laski. Okej.
Okay. Nie pada.
Będziemy kończyć na dziś w takim razie. Mam nadzieję, że wyciągnęliście coś z dzisiejszej rozmowy. Pamiętajcie, że cokolwiek co mówimy, nie powinno być brane jako fakt. Sprawdźcie książki, które polecaliśmy. Ja postaram się znaleźć tą, którą ja polecałem na początku.
A także cokolwiek, co jest faktem, nie powinno być brane za to, co mówimy.
Tak, w żadnym wypadku. Z Wrocławia i z Warszawy do 236 odcinka Inside Baseball nadawali Konrad Okoński w żołobie z nadzieją.
Oraz Mateusz Żerkowski, zielony, seledynowy, morski, syjan, gejan.
Inside Baseball to darmowy podcast, za który możesz zapłacić, jeśli chcesz poczuć się lepszym niż inni śmiertelnicy. Odwiedź patronite.pl/InsideBaseball albo kliknij link Patronite na naszej stronie. Jeśli podobnie jak 99% populacji ludzkiej nie wpisałeś ręcznie adresu internetowego od przynajmniej 5 lat. Inside Baseball jest nagrywany na żywo na naszym Discordzie. Link do serwera, a także wszystkie dotychczasowe odcinki znajdziecie na stronie ibpodcast.blogspot.com. Jesteśmy na YouTubie i Facebooku jako Inside Baseball. Można skontaktować się z nami przez Discord, Facebook albo przez adres e-mail konrad.koko@gmail.com. Inside Baseball jest produkcją studia Coco Art. Zapraszam do czytania komiksów na stronie konradokoński.com.